będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W ten upalny sobotni wieczór witamy naszych telewidzów i słuchaczy. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, temat zapowiadany. Wcześniej demokracja w Polsce między liberalizmem a konserwatyzmem. Będziemy się nad tym zastanawiać i nie ukrywam, że też nawiązywać do tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie poprzez te ostatnie dni. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prawica Rzeczypospolitej, wiceprzewodniczący. Ale panie doktorze, dzisiaj też pana witam jako obserwatora politycznego, komentatora i także człowieka, który zna historię Polski, a szczególnie historię współczesną. Mamy akurat 22 dzień lipca. Może jakoś nawiążemy do tej daty.
Tak.
To się nam przypomina właśnie. Każdy wie, manifest PKWN, tak?
Dokładnie. 22 lipca, tak, to było to ogłoszone przez komunistów, powiedziałbym, główne święto w PRL-u. 22 lipca, ogłoszenie manifestu PKWN.
Przy czym... Nie tylko nazwa firmy czekoladkowej, pamiętamy, też była przemieniona, tak?
Tak, były, tak. To prawda. Czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale tak naprawdę PKWN nie powstał wbrew propagandzie komunistycznej, wbrew temu, co przekazywano także w podręcznikach szkolnych. Nie powstał bynajmniej, ten manifest nie został ogłoszony w Chełmie 22 lipca, ale PKWN został powołany przez Stalina w Moskwie. Wcześniej najpierw informację podało Radio Moskwa, a działacze PKWN-u, czyli tak naprawdę wykonawcy woli Stalina, przybyli do Chełma kilka dni później. Warto również wspomnieć, proszę ojca, jak mówimy już o 22 lipca, to również 22 lipca 1952 roku Sejm PRL przyjął Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Też może kilka słów warto powiedzieć. Otóż sam sposób przyjęcia tej konstytucji jest dość też interesujący, dlatego że tak naprawdę ten projekt został ostatecznie zatwierdzony przez Stalina podczas rozmowy Bieruta w Soczi ze Stalinem. Stalin osobiście wprowadził 50 poprawek do tej właśnie konstytucji, która w swoich zapisach, można powiedzieć, była demokratyczną, a tak naprawdę oczywiście była w praktyce represyjną, pozbawiającą państwa polskiego niepodległości. Warto również powiedzieć, że na przykład podczas tego wspomnianego spotkania w Soczi w 50 roku Stalin na przykład wbrew nawet oczekiwaniom komunistów działających w Polsce, bo to niekoniecznie byli komuniści polscy, tylko działający w naszym kraju. Otóż wbrew tym komunistom przeciwstawił się na przykład zmianie nazwy. Oni oczekiwali, niektórzy z nich, że będzie się nazywała Polska Socjalistyczna Republika. Zachował Stalin na przykład Mazurek Dąbrowskiego jako hymn, biało-czerwoną flagę, orła białego. Oczywiście nie z tego powodu, żeby szanować polską tradycję, tylko z tej perfidii przebiegłości, której nawet nie mieli komuniści. Otóż to Stalin, kiedy zniszczył komunistów, kiedy rozwiązał komunistyczną partię Polski, KPP, tak, przed wojną, to z tego powodu, że jak uznał, to jest bezużyteczne narzędzie w jego agenturalnej działalności wobec Polski i uznał, że z Polakami tak nie można, że trzeba patriotycznie. A zatem proszę zauważyć, że później, w czasie II wojny światowej, Stalin też rozprawia się z tymi sierotami po KPP, takie malutkie grupy, tam Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Sierp i Młot, i tworzy organizację
o nazwie... Związek Patriotów
Dokładnie, Polski, Związek tak? Patriotów Polskich.
Czyli Polska dobrą partia... informację, że nas na patrioty sfałszywy.
Dokładnie, proszę ojca.
Łatwo
Polska
nabrać.
Partia Robotnicza, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i właśnie te wspomniane dlatego te działania. Ale mówię też o tym dlatego, proszę ojca, bo pewnie mamy też w świeżo w pamięci ten obrazek tego skandalicznego posiedzenia komisji, która obradowała w ostatnich dniach, komisji właśnie tej praw człowieka, gdzie właśnie posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej nagle zaintonowali na przykład hymn państwowy. W tym miejscu
właśnie,
to jest w ogóle profanacja.
Jak się stali niesamowicie patriotyczni teraz ci. Dawniej tak trudno było przełknąć takie słowa jak patriotyzm, naród, prawda? A teraz słyszymy naród, suweren, patriotyzm, flagi biało-czerwone. Dawniej były te niebieskie, tęczowe. A teraz nagle to jakby taka przemiana przedziwna. No i oczywiście obrona, nie wiadomo przed, no wiadomo, ale tutaj chodzi o zachowanie posłów opozycji, tej totalnej opozycji, bo do tego chcemy nawiązać, panie doktorze. Właśnie jak pan ocenia to, co się dzieje? Czy jest jakiś scenariusz pisany dużo, dużo wcześniej i ktoś tutaj chce właśnie zdestabilizować państwo polskie, bo do tego to wszystko zmierza?
Myślę, że mamy do czynienia z takimi próbami zewnętrznego działania destabilizacji, wręcz zniszczenia polskiej państwowości od wielu, wielu lat. To chociażby XVIII wiek, kiedy wtedy powstała ta partia, jak to mówiono, zagranicy, czyli te różne koterie magnackie odwołujące się bądź do Niemiec, do Prus, bądź też do Rosji. I proszę zauważyć, że właśnie ta Konfederacja Targowicka to wzywała o pomoc Rosję w imię obrony wolności tradycyjnych, tych właśnie utraconych rzekomo wolności, praw, które rzekomo mieli utracić, czyli po prostu tych praw oligarchicznych. I wtedy oczywiście to się skończyło rozmiarami. Więc taki scenariusz się powtarza. Później wspomniana kwestia działalności Kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej, którą kierował Stalin i przy pomocy właśnie komunistów. I teraz mamy podobną sytuację. Bardzo trafnie ojciec zauważył, że rzeczywiście jest coraz więcej tych biało-czerwonych flag, one dominują. Rzeczywiście wykonywany jest czasem hymn, jakieś próby nawiązywania do tradycji solidarnościowej, no słynne wykonanie murów.
Ale słowo właśnie naród. Nagle naród, państwo stało się ważnym słowem opozycyjnym. Opozycji, co nie było dawniej do pomyślenia, bo było, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, społeczeństwo było, prawda, obywatelskie i tak dalej. A tutaj nagle, no po prostu też jest to chęć zwiedzenia po prostu ludzi, tak mówiłbym sobie szczerze.
Absolutnie.
A Grzegorz Schetyna mówił, załatwimy to ulicą i za granicą. W tygodniu Komisja Europejska znów ma się Polską zająć, bo znów są donosy, bo mamy swoich tam, prawda, tych, którzy po prostu skarżą na państwo polskie i Węgry muszą nas bronić, prawda?
Oczywiście jest to absolutnie zabieg socjotechniczny, wyreżyserowany, jak się wydaje jednak. Wyreżyserowany. Oczywiście wiele osób, które tam się znajdą, to są po prostu zwolennicy Platformy Obywatelskiej, czy też ludzie, którzy się przeciwstawiają właśnie tym utraconym pewnym swoim przywilejom, czy Prawu i Sprawiedliwość, czy też ludzie, którzy po prostu są właśnie tacy, powiedziałbym, bardziej właśnie prounijni, bo przecież sami ci przywódcy tego całego obozu, tak zwanej opozycji, po prostu sami mówią, że Unia Europejska to nie jest zagranica dla nich. To jest po prostu jak gdyby ten obszar, a więc z jednej strony mówią o wartościach patriotycznych, narodowych, a przede wszystkim uderzają w polską suwerenność, działając właśnie na...
Zagranica poruszona, ulica też chce być poruszona, chcą poruszyć ulicę. Drodzy państwo, panie doktorze, nie jestem taki odkrywcą wielkim, ale znalazłem na stronie portalu jednego prawicowego, takiego dosyć ważnego, taką sprawę. Nie wiem, pan to chyba zna, bo żeśmy mówili przed programem, pan zna tą sytuację. W Majdan wiemy, o co chodzi, Ukraina, prawda? Niesamowite tam wydarzenia, przelew krwi, ale powstała Fundacja Otwarty Dialog właśnie tam i przewodniczącym rady tej fundacji jest niejaki Bartosz Kramek. Stworzył go, tutaj czytam, bazując na doświadczeniu ukraińskiego Majdanu. I tutaj pojawił się tam bardzo precyzyjny plan, jest 16 bodajże punktów, ale ten plan ogólnie co zawiera? Niech państwo stanie, wyłączmy rząd, mają narastać protesty, bunt sędziów, strajk generalny, niepłacenie podatków, pikiety pod siedzibami rządu, partii, pod domami polityków PiS, Prawa i Sprawiedliwości, ciągłe prowokowanie Jarosława Kaczyńskiego, które ma doprowadzić do rozstroju emocjonalnego i rozpadu Prawa i Sprawiedliwości na frakcje. To tylko część tych kroków, ich jest tutaj, mam je wszystkie przed sobą, chociażby może, nie wiem, żebym nie marnował czasu, bo będą telefony, ale tutaj tak, punkt czwarty w tym takim resume. Warto rozważyć otwartą i zakrojoną szeroko akcję czasowego powstrzymywania odpłacenia podatków, innych należności na rzecz Skarbu Państwa pod hasłem nie płacę na PiS. Potem skuteczność wymaga zmobilizowania szerokich mas społecznych, a zanim to nastąpi, wiele środowisk, których opór może sparaliżować państwo. Centrale związków zawodowych, w szczególności ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele biznesu, Polska Rada Biznesu, Biznes Center Club, Konfederacja Lewiatan, to jest tak podane. Dalej, konieczne są konsekwencje personalne dla czołowych polityków i funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Ich celem jest społeczny ostracyzm. Metodami takimi jak protesty pod domami. Nie pozwólmy spać Kaczyńskiemu, kiedy niszczy Polskę. Takie wypisane są zdania. Czy wszechobecne ulotki, postery, billboardy obnażające hipokryzję i kompleksy. Być może przed domem, tutaj cytuję, przepraszam, bo bez szacunku, Kaczyńskiego na Żoliborzu powinny zawisnąć wielkie plakaty ze słowami Lecha Kaczyńskiego o konieczności respektowania konstytucji i wyroków Trybunału. Większość PiSu jest nieznaczna, a silna presja i dyskomfort w życiu codziennym odczuwany przez jego parlamentarzystów może spowodować ich pęknięcie, przejście na stronę obywateli. To jest ósmy punkt. No nie chcę zanudzać, ale dziewiąty. Należy bezwzględnie dbać o dobre relacje z policją, innymi siłami porządkowymi. Policjantom należy dziękować za ciężką pracę i ochronę, przypominać, akcentować pokojowy charakter, oferować im wodę, ciepłe napoje, zwracając jednocześnie uwagę na nakaz lojalności wobec konstytucji i prawa oraz konieczność odmowy wykonywania poleceń służbowych sprzecznym z nimi. Europa i świat, 14 punkt przeskakuje. Konieczna jest ścisła współpraca z zagranicą, w tym organizacji misji obserwacyjnych do Polski, jego wysłuchań i tak dalej. Na marginesie widzimy, jakie mamy zachowanie niektórych ambasadorów, prawda, i konsulów, którzy nie zostali wymienieni. Po prostu teraz stają się normalnie takimi donosicielami i oczywiście w krzywym zwierciadle pokazującą sprawę Polski. Tak dowiedzieliśmy się, ale jeszcze jedno. Internet, media społecznościowe należy w pełni wykorzystać ich potencjał. To narzędzia, których znacznie trudno dziś przecenić, ale zasadniczo chodzi o to samo. Widoczność, także w językach obcych, docieranie do nieprzekonanych, pasywnych, zwalczanie szkodliwych mitów, fejków, propagandy mediów na usługach Prawa i Sprawiedliwości. Środowiska zaangażowane, w szczególności biznes, samorządy, ale też ogół protestujących powinny składać się na specjalny fundusz obywatelski, służący finansowaniu wyżej wymienionych działań. To kluczowe. Wykrzyknik. Mając odpowiednie zasoby, możemy nieomal wszystko. Konieczne jest przy tym bezwzględne zapewnienie transparentności i to wszystko, co by podminowało reputację KOD-u. Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, przypomnijmy, że tutaj założycielem jest Ukrainka Ludomyła Kozłowski, czy Kozłowski, prywatnie żona Bartosza Kramka. To wszystko, co pan o tym sądzi, panie doktorze?
No to mamy tutaj do czynienia.
Instrukcja, jak zrobić rewolucję, prawda?
Oczywiście instrukcja bardzo szczegółowa, bardzo konkretna. Tu, jak ojciec wspomniał, ten punkt 14, odwoływanie się do zagranicy, no to jest po prostu nawoływanie do rebelii, do antypaństwowego wystąpienia i to powinno po prostu zostać, to powinno stać się przedmiotem oczywiście natychmiastowego zainteresowania i skutecznego działania służb specjalnych, przede wszystkim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To przypomina mi takie działania, które właśnie, znów nawiązując do historii, te rokosze, czyli działania przeciwko władzom Rzeczpospolitej po prostu. Ale odpowiedzią na to powinna być Konfederacja, czyli w obronie wolności, w obronie praw obywatelskich Polaków. I tutaj też trzeba powiedzieć po prostu, że no, taką mam refleksję, bo tu wspomniał ojciec założycielka Ukrainka. Otóż ta fundacja działa w Warszawie, ma swoją siedzibę od wielu lat.
Płaty konkretne.
Na pewno są to też duże pieniądze. Wiemy, że destabilizacją sytuacji w Polsce i Europie Środkowej są zainteresowane czynniki zewnętrzne, chociażby mówi się o dużych pieniądzach Sorosza, międzynarodowego finansisty, który po prostu dąży do zniszczenia ładu, przede wszystkim takiego moralnego w krajach Europy Środkowej, a teraz do jakiejś takiej rebelii. I tutaj no, taka refleksja jednak mnie się nasuwa po prostu, że ta fundacja między innymi również bardzo mocno była zaangażowana w latach 2014-16 w działania na Ukrainie, w ten właśnie Majdan, do którego nawiązują. I jednak no, myślę, że politycy polscy i myślę tutaj i o Platformie Obywatelskiej, i Prawie i Sprawiedliwości powinni wyciągnąć pewne wnioski. No myślę przede wszystkim Prawie i Sprawiedliwości, bo to, że Platforma Obywatelska wyciągnie wnioski, to raczej nie mam złudzeń, że nie. Otóż to zaangażowanie Polski, ta błędna polityka wobec Ukrainy, to na tym przykładzie również widać. No, pamiętamy te, że tak powiem, wycieczki na Majdan, te takie aktywne wspieranie tego Majdanu również przez polskich polityków. Wydaje mi się, że to oczywiście było zupełnie niepotrzebne. I teraz mamy taką sytuację, również no, braku jak gdyby pewnej refleksji nad działaniem, powiedziałbym, na tą ukrainizacją i polskiego rynku pracy i tym otwarciem granic dla tej mniejszości, niezależnie od oczywiście od ich sytuacji, ponieważ mamy do czynienia jednak z też propagandą banderyzmu i tutaj kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego również jest zagrożona.
Liberałowie, liberalizm czuje się zagrożony, bo panie dyrektorze, pan zauważy, jaki jest, przecież mamy tak, wszystko dzieje się w literze prawa i konstytucji. Większość sejmowa tu wszystko decyduje, prawda? Są głosowania, są dyskusje i tak dalej. To nie dzieje się nic w nocy, ani gdzieś tam poza kamerami i tak dalej. Więc wszystko jest jawne i jasne. Natomiast czuję ten salon, prawda? Czuję salon, że coś się kończy. Że nagle właśnie pojawi się ta normalność, pojawią się sędziowie z prawdziwego zdarzenia. No przecież te ostatnie wydarzenia, no to aż wstyd jest przed zagranicą, no, tą właśnie, że sędzia, który zarabia naprawdę grube pieniądze, chociaż tam jedna pani mówiła, że na prowincji można żyć, tak, za 10 tysięcy, a nie w dużym mieście. I jakieś tam spodnie kradnie, kiełbasę, jakieś tam części do komórek i tak dalej. No to są rzeczy naprawdę się w głowie nie mieszczą. Pytanie właśnie, co ta część, bo to jest tylko część tych sędziów, ale myśli że jest w ogóle, nie wiem, poza kontrolą, poza oceną. No bo to jest przedziwne. I samo to, ja tutaj się zauważę, że nie można być sędzią w swojej sprawie. Sędziowie nie mogą się wzajemnie wybierać, oceniać. No nie ma takiej, prawda, żadnej dyscypliny życiowej, żeby nie było jakiejś kontroli, prawda? Tylko tutaj jest samo wybieranie, samo decydowanie, nawet samo ocena, jeżeli się coś popełni nie tak.
Dlatego ta reforma sądownictwa jest absolutnie niezbędna, absolutnie potrzebna, bo to są patologie wynikające z tego jeszcze dawnego układu postkomunistycznego, z pewnej mentalności tej kasty, ale jak ojciec słusznie wspomniał, większość jest zapewne osób uczciwych. Tym niemniej potrzebna jest odbudowa etosu i tego zaufania obywateli do sądów. A zatem w tej reformie najważniejsze jest to, żeby po prostu to obywatele mieli też wpływ na wybór sędziów, na udział w tych procesach, właśnie ława przysięgłych na przykład, czy inne rozwiązania, zaangażowanie organizacji pozarządowych, które walczą z tymi przejawami niesprawiedliwości. I także w moim przekonaniu, no teraz mamy sytuację taką, jaką mamy, to znaczy teraz jak gdyby ruch należy do pana prezydenta, który podejmie odpowiednie działania, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie te propozycje prezydenta były bardzo dobre, zmierzające do zwiększenia właśnie kompetencji nadzoru, że tak powiem, nad tym systemem sądownictwa ze strony prezydenta. Był to dobry kierunek.
I te propozycje zostały spełnione. Tam jeszcze być może potrzeba dopracowania takiego literowego, bym powiedział, prawda, jak to jest.
Wynikające z tych ostatnich
ustawach, tak to jest, że może być, ale kierunek jest najbardziej dobry, tylko widzi pan, salon powoduje, na przykład to też był punkt taki, ten działania, nie, żeby zawsze pojawiał się jakiś polityk, parlamentarzysta, bo on ma tutaj, nie można go aresztować, nie można go, prawda, bo ma, jest immunitet, tak, no żeby wychodził na scenie.
Taki działacz PSL-u Bury niejaki, prawda, też. Był przecież członkiem.
Także... No i jego nazwisko padło ostatnio, jeśli chodzi o śledztwo, prawda, pewne. Ale pan widzi, że ktoś nad tym pracuje. Przecież są sceny bardzo, że tak powiem, przygotowane, profesjonalne, nagłośnienie. Przecież to wszystko kosztuje. Przecież tam się nikt na to nie składa z tych obecnych, prawda, demonstrujących. Czasami tam przechodzą ludzie w dużych miastach, zatrzymują się, są wakacje, ale scena przygotowana, aranżacja przygotowana. Tutaj też pisze, żeby robić koncerty, zespoły, występy. Co jeszcze? Zawsze pojawia się polityk, prawda, w ładnej koszulce, uśmiechnięty, w czerwonej, w zielonej, przemawia, potem te tak zwane autorytety, a więc to jest przygotowana wcześniej dużo mi się akcja. To nie jest tak, że nagle spontanicznie, prawda, wyszło spod Sejmu, tylko ktoś nad tym pracował.
No oczywiście, proszę ojca, to nie ma wątpliwości. Te powiedzmy obrazki to potwierdzają. To są oczywiście na pewno ogromne pieniądze. Nagłośnienie, organizacja tego wszystkiego. Te świece, które wszystkie nagle wszyscy mają te same, prawda, które otrzymują i tak dalej. Także tutaj nie mam wątpliwości. Zresztą wszystkie rewolucje tak naprawdę były przygotowane. Nie miejmy złudzeń, że to były działania spontaniczne. One były najpierw przygotowywane, a później po prostu ci ludzie byli wykorzystywani. I w tym kontekście, no bo też trzeba ze strony zastanowić się, jak tę sytuację rozwiązać. Sytuacja jest bardzo niedobra dla Polski, dlatego że grozi destabilizacją. I tutaj no, potrzeba jest po prostu odbudowa tego, o czym mówił prezydent w czasie wyborów, wspólnoty narodowej. Tymczasem mamy do czynienia cały czas z dekompozycją tej wspólnoty narodowej. Polityka oparta na emocjach, którą stosuje opozycja, ale którą również w dużym stopniu nie potrafi skutecznie przeciwstawić się Prawo i Sprawiedliwość, prowadzi do tej sytuacji. Zatem wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o większość parlamentarną, o rząd, zabrakło jednak komunikacji, zabrakło jednak tego ciągłego, powiedziałbym, zabiegania o wyborców, dlatego że oczywiście mandat Prawo i Sprawiedliwość otrzymało, zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, ale trzeba
prawicowa,
ludziom...
bo to samo wiadomo, tak. Że prawica Rzeczpospolitej, jak to prawica, no, szeroko rozumiany obóz prawicy, Zjednoczona Prawica.
Tak, no bez prawicy Rzeczpospolitej, która została niestety wykluczona z tego udziału przez liderów Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest jak gdyby odrębne zagadnienie.
Ludzie nagrodzili, społeczeństwo nagrodziło za tą jedność, tak trzeba powiedzieć jasno.
Tak,
prawda?
Ale proszę ojca, też są na przykład, jest obóz Pawła Kukiza, który też został obdarzony pewnym poparciem. Sam Paweł Kukiz zdobył 8 milionów. I tutaj trzeba zabiegać o stworzenie jak gdyby szerszego tego frontu. Mhm. Także teraz, bo takie przepychanie tych ustaw, no to jest trochę zbyt mało. I ja mam nadzieję, że tutaj prezydent odegra rolę nie tylko arbitra, ale jak gdyby wykona pewne pozytywne działania, te skuteczne działania, bo dotychczas no, często zachowywał się też może nazbyt pasywnie. No, tę sytuację też trzeba rozwiązać, a rozwiązanie tej sytuacji również leży, że tak powiem, oczywiście przede wszystkim w interesie Polski. To jest wyzwanie dla większości parlamentarnej
czyli
i dla prezydenta.
Jednak sytuacja będzie taka rozwojowa, nabiera pewnej prędkości, czyli jeszcze nie było tego momentu przesilenia.
Proszę ojca, chyba jeszcze nie było tego momentu przesilenia. Tutaj pewnie wszyscy czekają, mówię wszyscy, czyli ta opozycja.
Opis będzie, albo brak jego będzie taki niestety.
Tak, tutaj to będzie ważne. Natomiast ja myślę, że ponieważ to jest bardzo wyreżyserowane, to ja nie sądzę, żeby to było coś takiego, co doprowadzi do jakiegoś radykalnego, powiedzmy, przewrotu czy zmiany sytuacji politycznej.
Ale wierzy pan, że na przykład lider opozycji, nawet najbardziej inteligentny, a chociaż tam no, szukajmy, potrafi takie coś sam, że tak powiem, skomponować? Czy ma pomoc właśnie z zewnątrz?
Nie, myślę, że chyba mamy nie najlepsze zdanie o tych liderach. Właśnie. Oczywiście oni próbują jakoś tam marketingowo, no ale te ich zdolności, powiedziałbym, koncepcyjne, no chyba są żadne.
Nie jest tak, że wskoczyli na falę wznoszącą, ale ktoś tą falę...
Chyba tak, bo już nie będę wymieniał nazwiska, bo chyba nie warto tego lidera tej jednej z organizacji pozaparlamentarnych, tej lewackich, czyli obywateli, tak się nazywa, Obywatele Rzeczpospolitej niestety. Otóż on powiedział tak, że protest obywatelski, jak on to nazwał, a event partyjny to są dwie różne rzeczy. Tam też widać, że są różnice między poszczególnymi tymi ugrupowaniami i parlamentarnymi. Walka o rywalizację, szczególnie między Petru a Schetyną, o to przywództwo. Z drugiej strony są też duże różnice i napięcia nawet między tymi małymi grupami pozaparlamentarnymi, a tymi parlamentarnymi. Natomiast tak, rzeczywiście ja uważam, że to zostało w jakiś sposób zaprogramowane i ci właśnie liderzy tej opozycji po prostu jak gdyby wskoczyli w to i po prostu są, ale też nie są w stanie zaproponować jakiegokolwiek rozwiązania.
Właśnie, zauważmy takie faktory, panie doktorze. Samo to... Czujemy pewną zmianę. Ja nie jestem też ani członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnej tutaj ugrupowania prawicowego, no ale jakoś sympatię do prawicy mamy, prawda? Ale tak, no mamy tak, wzrost teraz gospodarczy, bardzo wyraźny, liczby mówią, podobno większy niż Chiny, a Chiny są takim wzrastającą potęgą, no ale dobrze. Sytuacja poprawa życia rodzin też to jest, nawet nie musi być ktoś członkiem PiS-u, żeby o tym powiedzieć, bo tej pomocy doświadczają dużo, dużo rodzin. Poza tym co jeszcze? No, ostatnio słyszeliśmy, że po raz pierwszy od 28 lat nie mamy deficytu, to znaczy zawsze było pod kreską, dzisiaj mamy kilka miliardów nad kreską. Oczywiście na to się złożyło wiele różnych sytuacji, to że Narodowy Bank Polski wreszcie się poczuł narodowy, że kontrole prawda, na granicach i walka z tą przestępczością chrzczenia paliwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, widać, że jakoś te rządy idą w pewnym kierunku konkretnym, żeby Polska się podnosiła wreszcie. I nagle takie szukanie. Przecież pamiętamy kilka tygodni temu też donos w Brukseli, prawda? Jeszcze się nie kończący. Teraz nowy się szykuje w tym tygodniu, ten pan na T, prawda? Szukający wszędzie w Polsce i na Węgrzech problemów też się odzywa. Czyli no, ktoś chce tą Polskę naprawdę zatrzymać, zdusić, zławić.
A właśnie, pamiętamy to nie tak dawno przecież Ryszard Petru zwrócił się do różnych międzynarodowych instytucji, tam do szefa OBWE nawet, do jakichś agentów ONZ-u, do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej, nawet do senatora amerykańskiego Johna McCaina, właśnie o jakąś taką interwencję w Polsce. A więc ten styl myślenia właśnie taki bratniej pomocy. Także mamy tutaj do czynienia po prostu no, z takim zjawiskiem, które w Polsce nazywa się targowicą. Czyli jest to po prostu rzecz, powiedziałbym, poważna.
No właśnie. A cały czas mówimy o tym, że demokracja, Polska jest państwem demokratycznym, demokracja w Polsce nie jest zagrożona, nie dajmy się tutaj wmówić. Natomiast przechodzimy, rzeczywiście to pan w tym temacie dobrze zauważył, przechodzimy właśnie z demokracji liberalnej, czy liberalistycznej, chyba libertyńskiej bym powiedział, ku demokracji konserwatywnej. Jakie są różnice? Takie główne oczywiście, bo nie mamy za mało czasu, żeby w szczegóły. Demokracja liberalna.
Oczywiście my to troszeczkę mówimy pewnymi symbolami, jak gdyby, ale demokracja liberalna no to przede wszystkim jest oparta na tym, powiedziałbym, relatywizmie. Wszystko jest zmienne, prawdy nie ma, to już na przykład Rousseau też mówił, prawda, umowa społeczna, że to wola ludu decyduje, nawet jeśli ta wola ludu, czyli parlamentu, jest sprzeczna z prawem naturalnym, z prawem Bożym, gdzie prawo nawet jest oderwane od etyki. I taki model obowiązuje w większości albo we wszystkich nawet państwach zachodnich, gdzie nie ma tego ładu moralnego.
Do życia.
Do życia,
życie można
do rodziny.
Zabić, albo
oczywiście.
Nie dopuścić, żeby ktoś się narodził, albo starszego można uśpić, bo to jest relatywne. Jak
dokładnie.
Przegłosujemy, to będzie.
Dokładnie.
Co jeszcze? Kapitał nie istnieje właściwie.
Oligarchia życia.
Pewna grupa czuje się dobrze.
To coś święty Tomasz mówił za chwilę, prawda? Że zaprzeczeniem arystokracji ducha, czyli rządów naprawdę ludzi najlepszych, wtedy tak to nazywano arystokracją, czyli po prostu tych przygotowanych, którzy służą, którzy są kompetentni państwu, jest po prostu właśnie ta oligarchia, czyli właśnie pieniądz, różne międzynarodowe organizacje, tajne struktury, brak jawności życia politycznego. I z taką oligarchizacją życia mieliśmy do czynienia w latach 90. To jest ten układ, powiedziałbym, postokrągłostołowy. To przecież wtedy...
Magdalenkowy wcześniej, tak.
Tak, proszę ojca, tak. I właśnie Geremkowy, Balcerowicz był na tych manifestacjach przecież
teraz,
jako
prawda?
jednym z autorytetów, a wcześniej przecież członek PZPR-u przez bodajże 12 lat, marksista ekonomiczny, a później ta terapia szokowa, też oczywiście realizowana na rozkaz, można powiedzieć, według wskazówek zagranicy. I to jest właśnie ta demokracja liberalna, gdzie jest styk, w latach 90. był styk tej polityki, tych właśnie tego biznesu dziwnego i tych jeszcze służb specjalnych.
A jesteśmy wówczas słuchani przez naszych drogich słuchaczy, telewidzów, jaką rolę pełni społeczeństwo. To jest tylko maszynka do głosowania. Tak?
Oczywiście. Wtedy tak, proszę
wybory,
powiedzieć, bo to jest tylko socjotechnika,
nawet można oszukać.
Tak zwany marketing polityczny, prawda, różne gry i tutaj mamy przykłady. Natomiast jeśli chodzi o tę demokrację, nazwijmy konserwatywną, to proszę ojca, no to jest właśnie to, co przechodzimy, jak ojciec mówi, w tym kierunku. Ale jak gdyby stoimy też trochę nieco w miejscu, dlatego że demokracja konserwatywna to jest przede wszystkim, powiedziałbym, poszanowanie przede wszystkim dekalogu. Czyli tego dekalog to jest zbiór praw kardynalnych, które powinny...
Konserwarę zachowywać,
tak. To, co jest po prostu naturalne. To, co nie jest wymyślone przez ludzki umysł, tylko to, co jest po prostu. A więc przede wszystkim konkretnie to pojęcie dobra wspólnego. I co się składa na to dobre wspólne? Przynajmniej cztery kategorie. Ojciec o jednej wspomniał, czyli życie. Czyli ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli po prostu prawo musi po prostu występować przeciwko tak zwanej aborcji i eutanazji.
Nie ma tu głosowania. Bo nie ma głosowania. Bo wiemy, że jak byłaby większość, chciałaby jakieś głupstwo, to co? Mamy to głupstwo posadzić na piedestale,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście. Tak, ojcze.
I druga, życie, tak?
Życie. Druga kwestia to jest rodzina. rodzina po prostu. No i mamy znów w demokracji tej liberalnej po prostu atak na rodzinę, bo przecież te tak zwane związki partnerskie, jednopłciowe i tak dalej, różna ta inżynieria w tym zakresie.
Wielopłciowość.
Wielopłciowość i te inne dewiacje, to szkoda nawet jak gdyby mówić na ten temat. To proszę ojca, no i oczywiście ideologia genderyzmu, prawda, jako takiego neomarksizmu, to jest druga kwestia, i czyli rodzina.
Czyli tam jest atak na rodzinę, na życie, tu jest ochrona życia, rodziny jako wartości.
Tak. I trzecia kwestia, proszę ojca, to jest kwestia wychowania. Czyli wychowania, szeroko rozumianego, edukacji. Czyli po prostu praw rodziców, ale państwo również musi po prostu w tym wychowaniu, w tej edukacji
czyli
być
wykształcić
aktywne.
Człowieka wszechstronnie, dać mu zawód, a nie tylko, żeby umiał pity wypełniać, prawda, czy...
Tak. I czwarta, proszę ojca, kwestia to jest po prostu kategoria zdrowia, można powiedzieć, bo to jest rzecz...
Godne życie.
Godne życie, tak, oczywiście. Życie. W tym godne zdrowia, życie. Tak, bezpieczeństwa też takiego i socjalnego, można powiedzieć, i po prostu takiego rozumianego.
No dobrze, ale
cztery... I proszę ojca, i teraz mamy tę sytuację, tej takiej próby wzniecenia rewolucji i proszę zauważyć, że te kategorie, które powinny być realizowane, są jak gdyby odsunięte na drugi plan. Ja jednak podam jeden przykład, proszę ojca. No kwestia, bo chciałbym, żeby większość parlamentarna, czyli Prawo i Sprawiedliwość również pamiętało o tych kategoriach. Oczywiście kategoria sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości jest absolutnie bardzo ważna i mieści się w pojęciu dobra wspólnego. Ale na przykład wolne niedziele. Przecież mamy do czynienia, to jest rzecz fundamentalna. To też Prawo i Sprawiedliwość obiecało. I z równą determinacją, jak reorganizuje sądownictwo, uważam, że również powinno te kwestie realizować również. Dlatego, że jest to w naszej polskiej tradycji, to jest oczywiście święto i także święto rodzinne. Wprowadzenie wszystkich wolnych niedziel od handlu, tak, od handlu wszystkich, to po prostu stworzy również, to jest polityka prorodzinna, dlatego, że stworzy nową jakość, możliwość nowej jakości dla ludzi po prostu. I też trzeba pamiętać również o tym, że ponad 80 tysięcy kobiet jest zatrudnionych w tych wielkich sieciach handlowych, którego właścicielami zresztą są przeważnie firmy
zachodnie kapitały.
Dlatego tutaj po prostu też należy oczekiwać, a niestety wypowiedzi...
Czyli panie doktorze, jest to słuszne, że dzisiaj, bo ktoś powie, no zostawcie ten temat między demokracją liberalną a konserwatyzmą, bo się w Polsce dzieją rzeczy niepokojące, ale to wszystko się razem łączy.
Tak, proszę ojca, i dlatego...
To są te podmioty, to nic samo nie wychodzi tak, prawda?
Dlatego w tej, powiedzmy, atmosferze najwyższym, nazwijmy rewolucyjnej, czy próby wzniecenia rewolucji, nie możemy zapominać o tym, że są właśnie te sprawy fundamentalne, o których mówiliśmy. Że
Pan
jednak ochrona
Rokosz.
Życia...
Rokosz może bardziej pasuje, bo Rokosz? Rokosz kiedy powstawał? Kiedy na przykład szlachcie odbierano jakieś przywileje, prawda?
Oczywiście, tak.
Jakieś
prawo... Tak. I występowali wtedy zbrojnie też, tak. Czy jako bunt pewien.
Gdzieś tam
pewien.
Się
bunt.
Zasadzali i tak dalej, tak. Ale nie wtedy, kiedy na przykład chłopom się źle działo, czy innej grupie, tylko akurat... Ta szlachta, czyli ta grupa specjalna, no to była, nie było.
Która
to
chciała zachować salon, swoje nie? Przywileje, tak.
To był ten salon, tak. który chciał jak najwięcej, prawda, wyciągnąć od państwa, od królestwa wtedy.
Wtedy była konfrontacja między właśnie wojskiem królewskim, królem.
Czyli mamy te myśli tak rozsiane, a więc myślimy tak. O Polsce, o kontekst też Unii Europejskiej, też myślę, udana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Bardzo udana, tak.
Podkreślenie Polski, przemówienie niesamowite. I tutaj taki, można powiedzieć, jakby diabeł ogonem, prawda, zawinął, żeby to wszystko, że tak powiem, popsuć, bo my mamy sytuację zagraniczną, no to jest bądź co bądź wydarzenie ten i gospodarka również nabiera pewnego rumieńca.
Proszę zauważyć, proszę ojca.
Chyba, żeby to wszystko jakoś tak zdeaktywizować.
W tym momencie, prawda? I proszę zauważyć, że gdy miała miejsce wizyta prezydenta Trumpa, znakomite jeszcze jego wystąpienie, znakomite przemówienie w miejscu symbolicznym na Placu Krasińskim przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, to wówczas głównie aktywna była w krytyce Polski właśnie prasa niemiecka głównie. I pojawiały się też właśnie wtedy, albo podczas wizyty pary książęcej brytyjskiej, znów te ciągłe oskarżenia o polskie obozy koncentracyjne. To nie jest przypadek.
Drodzy Państwo, zapraszamy już na rozmowy z panem doktorem, który jest tutaj z nami. Jesteśmy w sytuacji tej aktualnej, która jest w Polsce, ale też patrzymy też bardzo też ogólnie na te systemy, a więc ten libertyński, ten też konserwatywny i to ścieranie się, które widzimy w świecie. I jeszcze ten bo to na mnie to zrobiło wrażenie, to, te punkty, ten poradnik, prawda, młodego rewolucjonisty, tutaj niejaki Bartosz Kramek to dzisiaj rozesłał po Facebookach, czyli po takiej sieci, taki dosyć bliznających się między sobą, prawda? Nikt nie dostaje od innego, jeżeli nie ma otwartości, nie, że musi chcieć przyjąć, ale w każdym razie 10. punkt. Konieczna jest szeroka akcja edukacyjna, panie lektorze. Przeszkoleni wolontariusze, aktywiści powinni znaleźć się na stacjach metra, na rogu każdej większej ulicy z zestawem odpowiednich petycji, informacji o nadchodzących protestach, ulotek, informatorów tłumaczących zachodzące zmiany. Być może również z gadżetami ośmieszającymi sułtana Kaczoglu i Lili Putina i tak dalej. Nie? I śmiech. Bardzo ważny jest śmiech, żeby też tym też jakoś zarażać. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów już. Mamy telefon, bardzo prosimy. Pierwszy Nikt telefon.
Pan jest Chrystus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy ojca dyrektora.
Proszę ojca, no właśnie. Ojciec, tak, demokracja liberalna i
demokracja konserwatywna, która bazuje na
wartościach konserwatywnych. Czy w ogóle można mówić o demokracji liberalnej? To mi bardzo, bardzo, jeżeli słyszę też te krzyki i tak dalej, demokracja, demokracja, jaka demokracja? Tak samo jak etyka. Zawsze musimy pytać, jaka? Jaka? Bo nam się wydaje, że to już jest wszystko dobre. Demokracja socjalistyczna też była. Jaka to była demokracja? Socjalistyczna rodzina, socjalistyczne wychowanie. Widzieliśmy, że to było zaprzeczenie wychowaniu, zaprzeczenie rodziny. To było zaprzeczenie prawdzie i tak dalej. Prawda przede wszystkim musi być. Musimy absolutnie, nie możemy iść razem z postmodernizmem. Prawda? To było w postmodernizmie. Jest jedno, i to Jan Paweł II zwracał na to uwagę, że to jest ten dramat, że tu nie ma prawdy. Jedyną prawdą jest to, że nie ma absolutnej prawdy. Jest tylko opinia i tak dalej. I ta opinia, i wszystkie opinie. Ja pamiętam takie sympozjum kiedyś chcieliśmy zrobić i powiedziałem, że żeby zrobić tytuł Prawda siłą pokoju. I ktoś spoza Polski, kto brał udział w organizowaniu tego sympozjum, mówi, ale tak nie może być taki temat, bo to już jest polityka. No co to jest polityka z kolei? Prawdziwa polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, o dobro człowieka. Polityka ma pomóc człowiekowi, a nie używać człowieka do jakichś niecnych celów, prawda? Także to jest pierwsze i dlatego dziękuję panie doktorze, że pan poświęca się, przyjeżdża do radia i mówi nam i uczy nas, bo to jest tak, bo tak jest, że no, w każdym razie w tej chwili pierwsze to bym powiedział, módlmy się za Polskę. Módlmy się za Polskę, bo ktoś chce zniszczyć wszystko. To zależy różnym siłom. Jest w świecie, idzie, no jest wyraźna rewolucja kulturowa. Rewolucja cywilizacyjna. Kulturowa to jeszcze tak można to tak... No, ale to chodzi o cywilizację. Na czym my budujemy? W którym kierunku idziemy. I to jest wyraźne wyrwanie Boga. Wyraźne wyrwanie Boga Jezusa Chrystusa. I to jest w całym, to idzie przez świat. To są skutki Marksa i jego uczniów, powiedziałbym, tej szkoły frankfurckiej, czy gdziekolwiek byśmy. To przeszło, rozlało się na cały świat, na uniwersytety, to później w rządy, w parlamenty, w media, w sztukę. I mamy to. To wszystko jest i trzeba albo z Chrystusem, i pytać się, jaka na przykład Polska, jaka była, gdy była z Chrystusem, co Chrystus przyniósł Polsce w dziedzinie i kultury, i rodziny, i gospodarki, we wszystkim, w tych relacjach międzyludzkich. Czy byliśmy piękniejsi, szlachetniejsi, czy może co jest bez Chrystusa? I radziłbym uczyć się na błędach innych, nie popełniać tych samych błędów, które popełnia chociażby świat zachodni. Tak, to jest. Najpierw był komunizm, Moskwa, a teraz tą zwrotnicę odwrócili i jest teraz z zachodu, prawda? To wszystko jest lewactwo i to jest to. Także i to idzie na Polskę, więc żebyśmy nie dali się wymanipulować, to jest drugie. Modlić się za Polskę, żeby zwyciężyła prawda, prawda budowana na Chrystusie. Prawda tylko z Panem Bogiem jest pełna prawda. To jest prawda o człowieku. To jest jedno. Modlić się i to naprawdę potrzeba potężnej modlitwy, bo te siły, które są, to jest wprost siły szatańskie. To jest jakby zbiorow, jakby opętanie. Jak patrzy się na te zachowania, ta nienawiść, prawda? Zachowania, spojrzenia tych ludzi są takie same jak na Majdanie. Gdzieś to jest. To, i tu uwaga, manipulatorzy, no to co ojciec powiedział. To co ojciec powiedział, no najwyższy czas, żeby ludzie tu jakoś myśleli, jak patrzy ojcze chociażby na to, jak no, kto manipuluje, kto idzie w tym kierunku, żeby organizować te wszystkie nie tylko marsze, ale ten jazgot, to wyciąganie, jakieś takie wzbudzanie nienawiści i tak dalej. Kto? No przecież nazwiska są. Ja czytam na portalach, chociażby na portalu W Polityce czytałem. I to nazwiskami. Właściciel na przykład czy domów mediowych, czy domu mediowego. Jak tak już popatrzyłem, dom mediowy, czyli ten, przez którego idą reklamy. A więc on żyje dzięki tym, którzy reklamy zamawiają. I tutaj jest, znowuż mam teraz do rządzących w Polsce, teraz. Dlaczego zgadzacie się na to, żeby wasze, to znaczy nasze spółki Skarbu Państwa dawały reklamy tym, którzy niszczą, tym mediom i przez takie domy mediowe, prawda? Oni mają ogromne pieniądze z tych reklam, również te domy mediowe, a oni wyraźnie oni się nie kryją, że oni robią ten manipulują ludzi przez media, przez internet, że mają specjalne ekipy, które to organizują i tak dalej. I ludzie nie wszyscy o tym wiedzą. No także tu jest, no, to tak samo jak jest to, ale tak samo jak jest, ojciec mi dzisiaj powiedział, że co, nawet w Osservatore Romano, ojciec mi powiedział, ja tego nie czytałem, że co piszą o Polsce?
No, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku.
Niedobrym. No, w Osservatore Romano. A co robi, a jest tam, jest ambasador przy Stolicy Apostolskiej, mamy nadzieję, że coś się odezwie i sprostują to, prawda?
Oczywiście, no właśnie mówiliśmy o tym, że ci jeszcze nie wymienieni teraz stają się donosicielami.
To znaczy nie, ten ambasador jest wymieniony.
Wymieniony przy Stolicy. To.
Da, przez ale ilu jest niewymienionych? A ilu współpracowników? A dlaczego przez 2 lata nie wymienili? Wymienili jednego, drugiego tyle, co kot napłakał.
Taki ogromny strach przed lustracją, prawda? Też.
Ale to znaczy, zostawiam lustrację, nawet to jest już, ale dlaczego nie wymieniają? I na Polskę, proszę powiedzieć, na Polskę więcej, gorzej wygadują i więcej niż na Turcję teraz. Prawda? Tak słyszę, nawet dzisiaj pan, ten były ambasador przy Unii Europejskiej, pan Sopków o tym mówił. No to ja się powołuję na kogoś. Na ludzi, którzy mówią prawdę. No dlaczego? No czy to jest lenistwo? Czy to jest niemożność? Czy za dużo pracy? Bo to może też być, ogarnąć to wszystko, to jest coś strasznego. Czy może jakieś krety jakieś tam są też? No też jest, także no, myślę, że musimy się trzymać razem, ci, którzy wierzą w Pana Boga i którym zależy na tym, żeby to szło w kierunku normalnym, wszystko i trzeba budować na prawdzie. A rządzących sprawdzać. Tak samo to, co pan doktor powiedział. No na przykład chociażby sprawa niedzieli. No dlaczego tak się boją? Bali się też kiedyś wprowadzić z powrotem Święto Trzech Króli jako wojnę. No to dlaczego tak się boją? W Niemczech są supermarkety zamknięte. Nie mówimy, że wszystko ma być zamknięte, że stacje benzynowe i tak dalej. Są takie służby, to już dzieckiem byłem i mówił nam ksiądz na religii, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, co, gdzie można pracować. A nawet trzeba. Nawet trzeba. W szpitale, nie tylko szpitale, takie różne są służby, że one muszą być, ale nie tak, co robią, co nie. W każdym razie i cisza, i 2 lata, i nic. Prawda? Te 2 lata następne, to żeby teraz się będą oglądać za tym, za kampanią wyborczą. No. I nie zdążą zrobić. Chyba to, myślę, że tu wszyscy, no wszyscy. I tak samo posłowie też muszą. Oni dużo pracują, te posiedzenia, wszystko, ale nie uciekać, nie biec przed orkiestrę też i tego. Tylko razem i w świadomość, rozmawiać ze sobą merytorycznie, nie dać się podpuszczać, nie dać się wymanipulować. Wiedzmy, że są potworne. Teraz się, nie musi się wojny potoczyć z armatami, tylko media, internet. Widzimy wyraźnie. Grupa i manipuluje całym narodem. To tak jak było jeszcze do niedawna, że jedna mała grupka manipulowała całym narodem katolickim. Ciągle to powtarzam z różnych miejsc, aby tylu mamy światłych ludzi, katolików, tylu profesorów, tyle seminariów, tylu kapłanów, a to grupka manipulowała, bo mieli media. A tak samo tutaj. Grupka. W internet wejdzie taka ekipa, a ludzie powtarzają. Później trzeba pokazać ludziom, jak ta manipulacja wygląda, co traci. A nawet to, że te miliardy, które kradli, uciekają im, prawda? No to samo to, jak ich rozdrażnia, prawda?
Oczywiście.
No. To nie tylko afera Amber Gold. No, ale to miliardy, dowiadujemy się. To, co mówi pan premier Morawiecki, prawda, chociażby. No to oni nie będą przeciwko, to oni będą utrzymywali te grupy, te bojówki takie w internetach, na tych manifestacjach, zwoływanie, ten hejt. To nie jest rozmowa na argumenty. To nie jest siła argumenty, tylko argument siły. I to jest niedobre już, to jest niedobre i my musimy to widzieć i nie dać się wymanipulować, tylko budujmy, odzyskujmy każdego człowieka w prawdzie. Razem tylko zbudujemy. Przeciwnicy cywilizacji łacińskiej tylko się cieszą. W Europie 3 kraje były takie mocne. To była Polska, Irlandia i Malta. Już Irlandię załatwili i Maltę też. Przedtem była Hiszpania, Portugalia, Włochy. Proszę zobaczyć, co zrobili. Jak zrobili? To w naszych czasach, czy w przeciągu kilkunastu lat. No. Proszę tego. Przedtem Holandia, taka mocna, prawda? Inni. Niemcy po wojnie mieli pełne, pękające od ludzi kościoły. Proszę, jak rozpracowali? Zastanówmy się. Prawda? I tak dalej. I teraz na Polskę atak. I to trzeba wiedzieć. Dlatego zebrać siły i iść w kierunku prawdy, dobra, ale nie mówię, nie konfrontacji. Przepraszam. A modlitwa widzę i praca nad intelektami. Żeby rozumieli ludzie i byli prawi. Prawe sumienia. Dziękuję serdecznie, ojcze.
Dziękuję bardzo. Ojcze,
dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, panie doktorze, ojciec dyrektor dokładnie śledził tutaj naszą rozmowę, bo nawiązał bardzo słusznie i to zresztą tutaj też w polityce jeszcze ja powiem, podejrz pan doktor, że do tego całego instruktażu, jak zrobić pucz czy rewolucję, oprócz tutaj Bartosza Kramka jest niejaki Michał Broniatowski. On w grudniowym tam brał, te porady dawał. To jest z Forbesa. Niemiecki kapitał, wiemy. Zresztą mówi się tutaj, że obie inicjatywy wychodzą od ludzi związanych z biznesem i mediami. Ciekawą kwestią są finanse fundacji i jej bliska współpraca z warszawskim ratuszem. Też również. Fundacja ma 900 darczyńców, w większości anonimowych, ale na przykład łączna suma datków wynosi 222 tysiące w samym 2016 roku zebrana.
No, ojciec tutaj powiedział rzeczywiście bardzo takich głębokich i trafnych myśli. Prawda oczywiście jest najważniejsza. Patron Europy, święty Benedykt, mówi ora et labora.
Módl się. I ojciec Dietru przypomniał słowa Jana Pawła w parlamencie, że demokracja bez wartości przeradza się w jawny albo ukryty totalitaryzm.
Oczywiście.
I bez wartości duchowej.
Ora et labora, czyli módl się i pracuj, czyli módl się i walcz też, czyli, ale walczy w różny sposób właśnie, poprzez demaskowanie tych różnych zabiegów socjotechnicznych, tych różnych działań. Bo rzeczywiście te rewolucje, to one powstają w gabinetach. Najpierw są układane w jakiś sposób. To tak było z rewolucją francuską. Później rewolucją bolszewicką.
Kto wychował Lenina? Przecież Zachód sobie wychował, prawda?
Oczywiście.
A potem miał zamieszanie.
Oczywiście. I jeszcze go tam Niemcy też zresztą zawieźli tam. Że tak. Także to były działania oczywiście te. Nie miejmy złudzeń, że to są jakieś spontaniczne akcje i tak dalej. To są akcje przygotowywane. Tak jak wcześniej właśnie Komintern, Międzynarodówka Komunistyczna również tworzyła różne fronty tak zwane demokratyczne. Tak samo tutaj w tej instrukcji, o której ojciec mówił, przygotowanej przez te fundacje, przez tych ludzi, tam też się mówi o froncie tak zwanym demokratycznym.
Fundacja Otwarty Dialog, jak to też mówi.
No bo tak to oni nazywają, tak, Otwarty Dialog, oni są za dialogiem.
Myślę, że to, co ojciec Dietru zwrócił uwagę, że może to ten kryzys, nazwijmy go, będzie takim wstrząśnieniem też dla rządzących teraz, że warto jednoznacznym być, prawda?
Ale warto być jednoznacznym, proszę ojca, w dwóch kategoriach, to znaczy w tej kategorii, o której mówiliśmy,
co
tych
ludzie,
praw kardynalnych też, tak. Proszę ojca, że to nie są kwestie światopoglądowe, jak to rządzący mówili, w kwestii na przykład ochrony życia, to są kwestie światopoglądowe. Nie, to są kwestie kardynalne, które powinny być zapisane w Konstytucji. Te cztery kategorie powinny po prostu być...
Tylko na nich się ład zbuduje. Jeżeli nie będzie, to będzie, to nie ma sensu.
I dlatego trzeba nie myśleć go w kategoriach partyjnych, ale jakich szerszych. Jednak mimo wszystko próbować tutaj doprowadzić do czegoś. Także to są tego typu działania.
Posłuchajmy kolejnego telefonu, bo chcemy rozmawiać z Państwem. Prosimy bardzo.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witam ojca Janusza prowadzącego i witam pana doktora Kaweńskiego. Dzwoni Andrzej z Tomaszowa Lubelskiego.
Kłaniamy się, panie Andrzeju, witamy.
Bardzo ciekawy program, wiele tematów związanych z obecną sytuacją polityczną i gospodarczą w Polsce. Proszę ojca, panie doktorze, uważam, że to, co się obecnie dzieje, słuszne są pana uwagi, ale mnie, jako obywatelowi, wydaje się, że nasz rząd powinien stanowczo zadziałać. Jeśli oficjalnie w grudniu partie opozycyjne powiedziały, że był to pucz, i obecnie mówią, że jest to pucz. Nie pozostaje nic obecnie rządzącym, jak po prostu użycie radykalniejszych kroków. Mnie się to kojarzy z jednym. Jeśli tak dalej ten stan będzie trwał, powinno się użyć po prostu wszystkich prawnych spraw strony. To znaczy mam na myśli rozwiązanie tych partii i aresztowanie tych przywódców, którzy namawiają do po prostu obalenia legalnie wybranego rządu. Myślę, że ta część społeczeństwa, która widzi, co się dzieje, jest spokojna i może to poprzeć. Uważam, że rządzący powinni również bardziej do społeczeństwa przemówić. Mam na myśli komunikatywność. Ta komunikatywność nie jest najlepsza. Pokazuje nam się na przykład teraz w telewizji TVP Info sondaże, że PiS ma taką przewagę i taką. To nie są te sondaże, nie odpowiadają czasami sytuacji, jak obywatele myślą. Ale ma obecny rząd możliwości dotarcia do społeczeństwa. I brak tej komunikatywności. Jeśli chodzi o ambasadorów, ma pan słuszną rację. Ja zapytam się pana ministra spraw zagranicznych, gdybym miał taką możliwość. Dlaczego nie wykorzystuje się Polaków, którzy mieszkają za granicą, w danych krajach? Dlaczego nie mogą zostać ambasadorami ludzie, którzy są wykształceni, znają polską sytuację, znają polskie sprawy i mogliby te sprawy pokierować? Pan minister tłumaczy się, że wymienia, ale nie idzie to tak, jak powinno być. Uważam, że powinna nastąpić wymiana wszystkich ambasadorów, tych, którzy działają na szkodę państwa polskiego i Polaków.
Tak to bywa. W Stanach Zjednoczonych zaraz po wyborach, prawda? Pierwsze tak. Co, to są tak. Ambasady zmieniane i każdy to rozumie, nikt się nie dziwi. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Tomaszów Mazowiecki.
Lubelski chyba był, czy Mazowiecki?
Mazowiecki
nie wiem, a jeśli...
Lubelski.
Pozdrawiamy Lubelski, ale również pozdrawiamy Tomaszów Mazowiecki. Też chciałem to powiedzieć właśnie, pozdrowić Tomaszów Lubelski. I bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja się w pełni zgadzam z pana uwagami. Po pierwsze, że brakuje tej komunikatywności. Brakuje tego właśnie dotarcia do społeczeństwa. Pewnych, że tak powiem, wyjaśnienia.
Wejdę w słowo, sprawdziło się w czasie kampanii, prawda? Kiedy w Polskę ruszyli politycy.
Proszę ojca, jeśli chodzi nawet o ten wymiar sprawiedliwości, to tak naprawdę, no trochę wiemy, ale przeciętny obywatel naprawdę do niedawna niewiele wiedział tak naprawdę, o co chodzi. Ja oczywiście wiem, że ci, którzy tam demonstrują, to nie w ogóle nie wiedzą nic. Także po prostu, natomiast ta strona, którą chce pozyskać Prawo i Sprawiedliwość, no powinna wiedzieć. Powinno być szersze to porozumienie. I druga kwestia...
Nie rozryw krwi absolutnie, nie jakieś tam siłowe.
Ale to właśnie taka komunikatywność zapobiega właśnie tym, prawda? Tak. Także to są działania, te na są, no...
Pan Andrzej się marzy Bereza Kartuska trochę napisał.
No, nie wiem, czy może to... Może na Bereza Kartuska to było działanie bezprawne, natomiast tutaj myślę, że pan myślał o tym, że jednak tutaj są działania rzeczywiście wymierzone, prawa. Bo na przykład pierwszymi pensjonariuszami Berezy Kartuskiej byli narodowcy z obozu narodowo-radykalnego, Bogu ducha winni ludzie, bo przecież nie dokonali zamachu na Bronisława Pierackiego, o czym władze sanacyjne zresztą wiedziały.
Ale
chodzi mi o ten. Tak, a druga kwestia, chciałem ambasadorów. Absolutnie tak. To powinna nastąpić wymiana i tutaj to jest kolejny obszar. To nie jest tylko sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości. Jest wiele obszarów, ale to niestety musi być robione równolegle też. Dlatego, że że tak powiem, brak tutaj, jak gdyby... Najgorsze niestety są nominacje właśnie tak. Ukraina, Litwa, to są przecież ambasadorowie, którzy są fatalni. I kilku oczywiście europejskich też. Trzecia kwestia, o czym pan mówił, ważna, w tej chwili umknęła mi, ale coś bardzo też jest...
Może teraz na przykład nie tylko mówić o sondażach, jakąś siłę ma...
No tak, żeby
poparcie,
po prostu
no, ukazywać te osoby też, które brużą, prawda?
Aha, i ta słabość państwa, o czym pan mówi, bo to myślę, że ta wypowiedź o tym, to chciało słabo państwa, to prawda. I teraz tak, zobaczymy, jak państwo zareaguje. To są teraz sprawdziany. Bardzo dobrze, że są na przykład te komisje, prawda, śledcze, Amber Gold, prywatyzacyjna, ale one wszystkiego nie załatwią. I teraz będzie kondycja państwa się naprawdę okaże. Czy rzeczywiście w ślad za tym pójdą działania prokuratury skuteczne i ludzie odpowiedzą i pójdą rzeczywiście do więzień ci w Warszawie, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach, którzy działali przeciwko Polakom, którzy wyrzucali tych ludzi z kamienic, prowadząc działalność przestępczą. To z drugiej strony mamy kolejny przykład. Jak to jest możliwe, że ciągle są symbole komunistyczne, że jest zarejestrowana Komunistyczna Partia Polski, że bezkarnie symbole komunistyczne są eksponowane w czasie 1 maja. Jak to jest możliwe, że jest tolerowana działalność takiego, powiedziałem, separatystycznego ugrupowania pod nazwą Ruch Autonomii Śląska? Naprawdę czas rzeczywiście na działanie i tu się zgadzam z panem.
Podkręcenie, że tak powiem, mocniej tego w ramach prawa oczywiście, ale pewnej oczywiście dyscypliny takiej, prawda, państwowej. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Adam z Niemiec.
Adam z Niemiec. Witamy, panie Adamie.
Cieszę się bardzo, że dzwoniłem się do was. Niech Bóg ma was, ale wszystkich w opiece, ja. O co chodzi? Chodzi o to, że moi kochani, Polska była od wielu lat rąbana do dzisiaj. Dlaczego ta demokracja, polska demokracja była zawsze dobra? Zawsze dobra. Tylko w komunie nie było demokracji. No i 30% tych komunistów siedzi do dzisiaj w polskim parlamencie. I to nie będzie nigdy dobrze. Trzeba, jak ten Wałęsa mówi, godzina W musi przyjść. A jemu trzeba odebrać tę nagrodę Nobla. Tę nagrodę Nobla trzeba dać dla świętej pamięci pani Walentynowicz. Ona jest zasłużona do tego. Nie ten Wałęsa. To jest zdrajca. To jest zdrajca, że on do dzisiaj buntuje ludzi i to wszystko. Jest to Polak. Ja jestem Polakiem. Ja tu żyję 30 lat już na Zachodzie. Mnie serce boli, jak ja coś takiego oglądam. Ludzie kochani, to przecież Polska to jest przecież nasza krew. Jak to do czegoś takiego można dopuścić? Czy ten przewodniczący jest PO? To nie jest partia, to jest partia oszustów. Ludzie kochani, to przecież to widać to. Ile to można dalej trwać?
Niech tak, panie Adamie, no cóż, my rozmawiamy. Pewno, że dobrze jest oceniać sytuację, mówiąc w określeniach przeróżnych. Natomiast ta lista pewnie byłaby większa, jeżeli mówiąc w tej nomenklaturze, nazwiennictwie oszustów, bo oszukać kraj można na różne sposoby. Rzeczywiście, no ideał się mną bruk. Bardzo wielu ludzi jest rozczarowanych postawą Lecha Wałęsy, nie tylko dzisiaj, wczoraj, ale na różnych sytuacjach. No ale wiemy, to jest postać bardzo skomplikowana w sensie uwikłania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że trzeba umieć też, jak mówi ojciec dyrektor, modlić się za ojczyznę, dla niej pracować, ale też uczyć się na błędach innych, prawda? Oczywiście. My zawsze musimy się gdzieś tam, mówią, sparzyć, żeby być mądrzejszym na przyszłość, także i politycznie.
Dokładnie, dlatego proszę ojca, jeśli chodzi o Wałęsę, oczywiście wielu Polaków, miliony Polaków jest zawiedzionych jego osobą, ale zapytajmy się, czy to, że on stanął na czele tego ruchu, to nie było też działanie socjotechniczne, żeby pokazać robotnika, niby swojego człowieka. Otóż też odpowiedzialni za tę sytuację, nie zapominajmy, to są ci, którzy za nim stali wówczas, ale którzy kierowali.
On mówi tak, spotykamy się tak jak kiedyś, kiedyś też tak było, no ale to przecież są inne sytuacje.
Ale cały czas jest jak gdyby związany z tymi samymi ludźmi, prawda? Z obozem Michnika, nieżyjącego już Geremka, Kuronia. Ci ludzie, ci właśnie rewizjoniści komuniści, oni po prostu tak naprawdę otoczyli od samego początku Solidarność. Jak mówimy o zdrajcy Lechu Wałęsie i słusznie, to pamiętajmy, że również zdrajcami tej idei przynajmniej Solidarności byli właśnie tacy ludzie jak Geremek, Kuroń, Michnik, Lityński, szereg innych nazwisk, które w tej chwili się pojawiają w tle właśnie tego całego ruchu.
Jak
zdrajcami,
grzyby,
chociaż
prawda?
Oni nigdy nie byli w naszym nurcie niepodległościowym, nurcie narodowym, bo oni byli często bardziej czerwoni niż oficjalni komuniści, ale to oni również są odpowiedzialni za ten stan rzeczy i nadal walczą o swoje.
Dynamiczne telefony. Kolejny mamy. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Gdańska.
Witamy Panią.
Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i doktora Kawęckiego. I chciałam najpierw powiedzieć o tym, ojcze Januszu, że rano też przeczytałam ten artykuł o tych 16 krokach i on mnie po prostu przeraził. No, wystraszyłam się tym, co może się w naszej ojczyźnie dziać. Chciałam też zapytać doktora Kawęckiego, żeby się odniósł do tej sytuacji odnośnie sądów, o decyzji naszego prezydenta w związku z tym 3/5 wyboru sędziów do KRS-u i żeby też doktor Kawęcki odniósł się do opinii, której sekretarz stanu USA powiedziała o tym, że z niepokojem przyglądają się naszej sytuacji w Polsce. I to by było tyle. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
Pani Ewo, dziękujemy, pozdrawiamy. Rzeczywiście te kroki, te wademekum jest niesamowite, ale no, dobrze ktoś to wytropił. Panie doktorze, ale bardzo proszę odpowiedzieć pani, tak?
Dobrze, jeśli ja już mówiłem, jeśli chodzi o inicjatywę prezydenta, ja wiem, że zdania są podzielone. Bardzo wielu publicystów, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości odniosło się krytycznie, niektórzy bardzo krytycznie, przekraczając pewne granice do propozycji prezydenta. Ja uważam, że te propozycje są dobre, generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze, że 3/5, jeśli chodzi o wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, pokazuje, że naprawdę, jeśli mamy skutecznie przeprowadzić pewne zmiany, to jednak potrzebna jest rozmowa z częścią opozycji powiedziałem takiej odpowiedzialnej. Myślę tutaj o ruchu Kukiza, który przecież to zawsze mówił o tym, że trzeba zmienić ten system i trzeba zabiegać, bo inaczej po prostu się nie stworzy trwałych instytucji. Chodzi o to, że jeśli mówimy o demokracji konserwatywnej, żeby to były trwałe instytucje, bo nie daj Boże, ale można sobie wyobrazić, przecież w Hiszpanii też były rządy tak zwanej centroprawicy, później przyszedł Zapateryz i ta skrajna lewica wszystko zmieniła. To nie może być tak, że się tworzy pewne instytucje dla jednej ekipy, później przychodzi druga i to wywraca. Tu chodzi o państwo, dlatego zabieganie o poszerzenie tego obozu, to jest bardzo, bardzo ważne. I druga kwestia dotyczyła sekretarza stanu, odpowiedzi, no to jest po prostu trochę niestety zaskakujące. Ja nie znam kulisów, nie znam, szczerze mówiąc, argumentów tego. Wiem, że jest odpowiedź ministra spraw zagranicznych.
To też trzeba by sprawdzić, bo
jak to właśnie wygląda.
W zależności, jaka tam informacja została dostarczona, na przykład przez ambasadę polską, być może jeszcze
no więc właśnie
było tej
tutaj
wymiany i tam
no właśnie,
jakiś poszedł depesze
tak,
czy telegram.
Tak, myślę, że tutaj ojciec bardzo trafnie, bardzo możliwe, że tak, to jest ten.
Bo ja wątpię, żeby ktoś tak specjalnie śledził wszystkie państwa, co się dzieje w każdym państwie, gdzieś tam z perspektywy Waszyngtonu, prawda? Tylko tak. Jednak przychodzą pewne monity, pewne, my to czasami mówimy donosy, no bo to są mówiąc donosy niestety. I to w przypadku Unii Europejskiej, prawda, Komitetu Europejskiego.
Poza tym oczywiście tak samo media w Stanach Zjednoczonych są bardzo, podobnie jak w Polsce, są takie bardzo liberalne, lewackie, jak CNN na przykład, prawda. a na przykład Fox News już jest bardziej prawicowy, więc tutaj też no, pewnie nie znamy po prostu szczegółów.
To też komentować. Wyszło przy okazji, to akurat dosyć dobra odpowiedź, bo Donald Tusk chciał się spotkać z polskim prezydentem w tej sprawie, to proszę tam się zająć, prawda?
Bardzo dobra decyzja pana prezydenta, dlatego życzeniem. Że jeszcze chciał wikłać Donald Tusk Unię Europejską w tę sprawę, to jest nie do przyjęcia oczywiście.
Mamy telefon, już powoli czas naszej audycji dobiega końca, ale jeszcze odbieramy. Prosimy.
Halo?
Tak, witamy panią. Skąd telefon?
Dzwonię z Piły, Barbara z Piły.
Pani Barbara z Piły.
Szczęść Boże księdzu prowadzącemu i panu doktorowi, gościowi programu.
Dziękujemy bardzo. Za pozdrowienie. Słuchamy pani.
Chciałam się podzielić po prostu taką refleksją na temat demokracji. Demokracja według PO i tej nowoczesnej to jest wtedy, kiedy oni robią sobie co chcą, a reszta ma siedzieć cicho i milczeć i po prostu się nie odzywać. Powiedzieli nam już dawno, że jak wygracie wybory, teraz wybory są wygrane i dalej tamci chcieliby trzymać wszystko w swoich rękach, po prostu nie dają szans innym na rządzenie, na szczęście obóz PiS-u, prawicy polskiej po prostu jest dzielny i po prostu dalej przeprowadza tak naprawdę dokładnie te wszystkie zmiany. Cieszę się z tego, popieram to i wiele osób, z którymi rozmawiam, po prostu szczęśliwi jesteśmy, że się zmienia w Polsce na dobre. Tak, po prostu rodziny odżyły tym programem. Nareszcie. Nie my, dziadkowie, musimy się dokładać do wychowania, wykształcenia dzieci po prostu, żeby te dzieci mogły pójść na studia, do jakiejś szkoły, bo po prostu tak było. Tak było. Sama jako ciocia się dokładałam do wykształcenia moich bratanic, które studiowały poza Piłą, bo wtedy jeszcze nie było uczelni wyższych w Pile. I trzeba było słuchać po prostu i dziadkowie z tych swoich rent, emerytur pomagali. Teraz jest nareszcie lepsza sprawa. Z podziwem patrzę i czekam. Może w Pile będzie ten program, to mieszkanie plus.
Rodzina
bo
plus.
Na razie się nie zanosi, bo w Pile akurat PO-wcy nadal w samorządzie, w urzędzie miasta rządzą i jakoś się nie kwapią do tego, żeby mieszkańcom ulżyć, po prostu, żeby można było z tych mieszkań na wynajem skorzystać. W każdym razie po prostu ja uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że w tych sądach nareszcie będą zmiany. Bo gdzie się słucha, gdzie się patrzy, ludzie po prostu naprawdę narzekają na niegrzeczne zachowanie sędziów, na po prostu takie, no już nawet chodzi wyrok wyrokiem, ale chodzi samo zachowanie. Jeżeli sędzia jest niegrzeczny na sali do ludzi, nie pozwala powiedzieć ludziom, którzy przychodzą, albo krzyczy na nich wręcz, no to po prostu to jest czas najwyższy. Czas
oczywiście. Najwyższy. Pani Barbaro, dziękuję bardzo, bo już chcemy jakoś zakończyć za chwilę, natomiast i zaprosić na drugą część o 21.30, ale właśnie panie doktorze, bardzo ciekawa myśl, bo myśmy się ciągle nam ktoś mówił, nie komentujemy wyroków, prawda? No taki jest zwyczaj i obyczaj, natomiast zachowanie sędziego można. Tutaj to przeszło, że nie wolno w ogóle krytykować ani sędziego, ani wyroku, ani nic, co jest związane ze sądem, bo to jest święta sprawa. A to są po prostu tak samo ludzie, jak i każdy inny człowiek, który też powinien podlegać i wymianie, i ocenie, i jakimś też kluczowi, prawda, którym się go mianuje, sędzią najwyższego sądu, czy zwykłego, nawet okręgowego, powiatowego.
Sądy, wymiar sprawiedliwości jest po prostu elementem państwa. To państwo ma służyć narodowi, obywatelom. I to sędziowie powinni służyć obywatelom. Oni w ogóle mają zupełnie inną kategorię myślenia. Ale to nie chodzi tylko o sędziach, o prokuratorach, ale również na przykład chociażby komornikach, którzy tak wielokrotnie przecież, mamy różne przykłady, krzywdzili ludzi. Pani mówiła tutaj o tej demokracji w wydaniu Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, która rzeczywiście jest tylko w ich mniemaniu taką demokracją dla nich. To prawda. Zaczynaliśmy tutaj naszą rozmowę od Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. To w PRL-u przecież konstytucja mówiła, że jest prawda? Demokracja ludowa. Tak. Niby ludowa. Tak?
Nie ludowa, a antyludowa.
Tak, a oczywiście antyludowa, że władzę sprawuje, pamięta ojciec, sprawują ten...
Miast i wsi.
Tak, no. Tak, właśnie, tak. Lud pracujący, miast i wsi. No, ale wiemy, jak to wyglądało w praktyce. Także oczywiście Platforma nazywa się obywatelską, a tak naprawdę jest antyobywatelską. I teraz jest to nadużywanie, znów wracam do początku naszej rozmowy, tych symboli narodowych, tego nazewnictwa. Obywatele Rzeczpospolitej, prawda? Między innymi tutaj jedna z tych organizacji. A zatem mamy do czynienia naprawdę z daleko idącą, powiedziałbym, manipulacją. Ale gdzie jest Polska? Ja sobie przypominam, teraz były te transmisje telewizyjne, proszę ojca, piękne wystąpienia ostatnio, piękne przemówienia i szefa IPN-u i pana ministra Kasprzyka również.
Który nie bał się powiedzieć mocnych słów, prawda?
Tak, piękne
nie
to było.
Się
i to był bohater.
Narodowych flag.
Tak, i tak nie bójcie się. A właśnie, bo pani mówiła o pile, o władzach. To jest bardzo ważne, wybory samorządowe. No niestety, ten bardzo smutny obrazek bez flag biało-czerwonych, bo władze miasta, władze samorządowe miasta Włodawy o tym zapomniały. No ale przez kogoś zostały wybrane.
Co dalej z demokracją w Polsce, w tym sensie, że widzimy, że winna się sytuacja właśnie przekształcać powrotowi ku wartościom. Powiedzmy, demokracja oparta na wartościach przez duże W, to jest właśnie dla nas zabezpieczenie, prawda, porządku i poczucia też tego, że życie ma sens w takim państwie.
Proszę ojca, powiedziałem tak, demokracja narodowa, czyli narodowa demokracja, czyli endecja, czyli ruch, to jest mi też bliski do, ale to jest właśnie to. Demokracja powinna być demokracją narodową, służącą narodowi.
I oparta na wartościach, które są powszechnie, prawda, uznawane, takie jak dla nas właśnie wiara w Pana Boga i też świętość życia, bo tak chce większość, a większość ma w demokracji zawsze ma decydujący głos. Na tym polega i mówimy fenomen, niektórzy tak mówią. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za telefony. Czekamy na Was już o 21.30 razem z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim. Do zobaczenia z Panem Bogiem.